Naszym gościem Cezary Gmyz, dziennikarz, publicysta, tygodnik Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Mógł pan słuchać fragmentu tego przesłuchania? Też pan się trochę ubawił, tak jak ja? Czy to nie jest jednak zabawna forma działania w polskim parlamencie?
No to jest forma już bardzo zużyta, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, no, powołanie trzech komisji śledczych naraz, które obradują niemalże w trybie permanentnym, jest absurdem, dlatego że jest to czysty polityczny spektakl, który ma dać zwiększenie poparcia obecnie rządzącym i pognębić opozycję. To jest tak naprawdę w gruncie rzeczy zaprzeczenie idei komisji śledczej. Przypomnijmy, że komisje śledcze zasadniczo powinny być powoływane w momencie, w którym inne organy państwa do tego powołane nie dają sobie rady. No a tutaj tego typu przypadku nie mamy. Oczywiście w tej chwili mamy do czynienia z pewnego rodzaju chaosem w prokuraturze związanym z powołaniem Jacka Bilewicza, no, niby pełniącego obowiązki prokuratora generalnego. No i oczywiście śledztwa stoją, ale nie jest remedium na to ten chaos w prokuraturze prowadzenie absurdalnych komisji śledczych. Tylko remedium byłoby przywrócenie status quo ante w prokuraturze, czyli tak, żeby ona mogła działać sprawnie i kontrolować te rzeczy, które są przedmiotem obrad komisji. Na pewno śledztwo w sprawie tak zwanej afery wizowej, bo ja tu żadnej dużej afery nie widzę, było prowadzone sprawnie i było prowadzone jeszcze za poprzedniego gabinetu, kiedy na czele prokuratury generalnej i krajowej stali ludzie Zbigniewa Ziobry i oni, no jakby niezależnie od tego, że to śledztwo zahaczało ludzi z ich obozu politycznego, czyli o wiceministra Wawrzyka, no to jednak wykazali się daleko posuniętą determinacją, żeby te patologie, które miały miejsce w pionie konsularnym MSZ-u, zwalczyć.
Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. I wybory prezydenckie, i afera wizowa, i sprawa Pegasusa, trzy komisje śledcze. No ale jeśli chodzi o podsłuchy, to i w Niemczech jest pewien kłopot. Rosjanie, zdaje się, podsłuchiwali polityków i wojskowych w Niemczech i to chyba podsłuchiwali często, bo wątpię, żeby akurat jedną dość istotną rozmowę na temat rakiet Taurus tylko przesłuchali i ją, i tylko podsłuchali i ją przesłali dalej. Wydaje się, że Niemcy mają jakiś bardziej złożony kłopot z własnym bezpieczeństwem. Jak się rozgrywa nad Szprewą afera rosyjskich podsłuchów oficerów Bundeswehry?
No, tutaj muszę pewnego rodzaju sprostowanie poczynić. Ten podsłuch nie został dokonany w Niemczech, tylko dotyczył oczywiście niemieckich oficerów, ale właściwie też nie można mówić o podsłuchu. No, to miało miejsce w Singapurze podczas konferencji zorganizowanej w trybie telekonferencji. No i po prostu jeden z uczestników, który brał udział w tej telekonferencji, tylko telekonferencję nagrał, bo ona nie była w ogóle w żaden sposób szyfrowana. Każdy, kto miał link do tej telekonferencji, mógł to nagrać, więc to też pokazuje, jak słabo wygląda zabezpieczenie niemieckich tajemnic wojskowych czy państwowych, bo niewątpliwie kwestia, która tam była omawiana, nie powinna być kwestią omawianą publicznie w trybie otwartym, bez żadnego specjalnego szyfrowania. Owszem, na tym komunikatorze jest szyfrowanie, ale w momencie, w którym ktoś dysponuje linkiem, a ta osoba, która podsłuchała tę rozmowę, takim linkiem musiała dysponować, no to nie ma żadnych ograniczeń. No, ale jeszcze bardziej absurdalne jest, że w trakcie samej konferencji wyświetla się lista uczestników tej konferencji. Nikt nie zorientował się, że wśród uczestników telekonferencji jest osoba, która nie powinna w niej brać udziału. No to jest bardzo duża kompromitacja niemieckiego kontrwywiadu.
Ale też pewnie duża kompromitacja w ogóle niemieckiej armii, kiedy słucha się tego, co mówią najwyżsi oficerowie Bundeswehry o stanie wojsk, które dotyczyło to rakiet Taurus, tego, co właściwie Niemcy mogą dać, czego nie mogą dać i jaką mają sprawczość militarną, no to wygląda nie najlepiej, jeśli chodzi o siłę państw NATO.
A to akurat nie jest tajemnicą, dlatego że co roku jest publikowany raport pełnomocnika Bundestagu do spraw Bundeswehry, a właściwie pełnomocniczki, bo jest nią pani Ewa Hügl. Te raporty są od wielu lat raportami druzgocącymi, pokazującymi, że Bundeswehra de facto jest w stanie kompletnego rozkładu, który to rozkład zaczął się wiele lat temu, w momencie, w którym na czele resortu obrony w Niemczech stała obecna szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która wydawała co prawda miliardy euro, ale nie wydawała ich na zbrojenia, tylko wydawała ich na swoich doradców, wśród których byli były firmy związane z członkami jej rodziny. Ta sprawa niestety nigdy nie znalazła swojego finału, czy to prokuratorskiego, czy sądowego. Pani Ursula von der Leyen awansowała, no i nadal zajmuje się dziwnymi transakcjami, tym razem z firmami farmaceutycznymi. Ale jeżeli jesteśmy przy opisie stanu Bundeswehr, bo te raporty, które ja corocznie czytam, one budzą rzeczywiście przerażenie, bo pokazują, że Niemcy de facto są pasażerem na gapę, jeżeli chodzi o system zbiorowego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o sojusz północnoatlantycki. Owszem, w latach 70. i 80. Bundeswehra była potęgą militarną, to armia amerykańskiej i tureckiej była formalnie trzecia armia, bardzo dobrze uzbrojona, przygotowana po prostu na to, czego mogła się spodziewać najgorszego, czyli na inwazję Związku Sowieckiego na swoje ziemie, no Związku Sowieckiego oczywiście wspieranego przez Ludową Armię NRD. I wówczas no, Niemcy dysponowali bardzo silnymi siłami pancernymi, no i oczywiście też bronią atomową, która jest w posiadaniu Amerykanów stacjonujących na terenie Republiki Federalnej. Od tego czasu właściwie wszystko się zmieniło, bo w związku z upadkiem komunizmu granice NATO przesunęły się na wschód i nagle Niemcy uznali, że nie muszą się już zbroić, co doprowadziło do załamania właściwie wszystkich rodzajów sił zbrojnych w Niemczech. No, w raportach czytamy naprawdę kuriozalne opisy o tym, że na przykład piloci, by nie stracić uprawnień do pilotowania śmigłowców, muszą korzystać z maszyn wypożyczonych od niemieckiej pomocy drogowej. Niemiecka marynarka, niemieckie okręty podwodne nie wypływają w morze i nie zanurzają się, ponieważ jest niemożliwość, żeby się już nie wynurzyły, ponieważ nie ma części zamiennych do tych okrętów podwodnych. Ale żeby było zabawniej, są to okręty produkcji niemieckiej, więc tych części zamiennych powinno być pod dostatkiem, a ich nie ma. A jeżeli chodzi o stany etatowe w Bundeswehrze, no to one w tej chwili są obsadzone w 3/4 i Niemcy nie są w stanie nie tylko wypełnić swoich zobowiązań sojuszniczych wynikających z konieczności przeznaczenia 2% PKB na zbrojenia, ale nie są również w stanie na przykład obsadzić wszystkich misji wojskowych, w których Niemcy są zobowiązani brać udział i tam po prostu jeżdżą niepełne kontyngenty, co oczywiście też wystawia na niebezpieczeństwo nie tylko Niemców, ale i inne siły zbrojne operujące z Niemcami na tym samym terenie.
Z drugiej strony Niemcy bardzo mocno starają się pokazać jako ten kraj, który pomaga Ukrainie w tej chwili najbardziej i finansowo, i gospodarczo, i politycznie, i militarnie także. Tutaj rakiety Taurus, przekazanie tych rakiet, no, kładzie się cieniem na politykę niemiecką. Jak to właściwie jest z tymi Taurusami? Kto chce, kto nie chce? I czy faktycznie Olaf Scholz prowadzi tak bardzo antyrosyjską politykę, jak chce nas przekonać?
No niestety to twierdzenie nie wytrzymuje krytyki, dlatego że odmowa wysyłania Taurusów wskazuje na to, że Niemcy raczej nie chcą, żeby Ukraina wygrała tą wojnę. O co chodzi z Taurusami? No to słyszeliśmy oczywiście na tym nagraniu. Chodzi o to, że to jest broń, która byłaby w stanie zniszczyć most karczeński, most z ciśniną karczeńską, która łączy Półwysep Krymski z Rosją właściwą, czyli innymi słowy jest to element tak naprawdę zawłaszczania Krymu przez Federację Rosyjską, przez Armię Rosyjską. W momencie, w którym ten korytarz transportowy zostałby odcięty, no to oczywiście byłoby bardzo ciężko zaopatrywać chociażby bazę floty czarnomorskiej, która tam stacjonuje w Symferopolu, ile dobrze pamiętam. A to oznaczałoby realne problemy dla obecności wojskowej w tym regionie i oznaczałoby też być może możliwość odbicia Krymu z rąk rosyjskich. To jest absolutnie kluczowa broń w tym wypadku. No i jak się wydaje, Niemcy już się pogodziły z tym, że Krym pozostanie rosyjskim, no skoro tej broni nie chcą przekazywać. Problem polega na tym, że Niemcy bardzo dużo mówią, a bardzo mało robią i to było widać od początku tego konfliktu, kiedy tym symbolem niemieckiej pomocy było wysłanie 5000 przedatowanych hełmów krewlarowych, bo przypominam, że krewlar ma swoją ograniczoną przydatność do użycia i to były hełmy, którym się ta przydatność skończyła. Potem Niemcy troszeczkę się ruszyli, wysyłając między innymi nowoczesne systemy iriste, czy dostarczając Leopardy na Ukrainie, ale wszystko to jest kropla w morzu potrzeb, a już na pewno kropla w morzu możliwości, jakie ma Republika Federalna, która jest oczywiście bardzo bogatym krajem i mogłaby te zaniedbanie w Bundeswehrze stosunkowo szybko nadrobić, ale ta zmiana epokowa Zeitenwende, którą zapowiedział kanclerz Olaf Scholz, nie nastąpiła de facto, dlatego że spośród tych 100 miliardów euro, które miały być wydane na dozbrojenie Bundeswehry, mimo upływu 2 lat nie został wydany jeszcze ani euro cent, a dopiero groźby Donalda Trumpa, że przestanie bronić Niemiec, sprawiły, że Niemcy zdecydowały się, a przynajmniej ogłosiły, bo to jeszcze też nie jest faktem, a ogłosiły, że będą jednak wydawać 2% PKB na uzbrojenie, a to sytuacja jest zupełnie absurdalna, dlatego że Niemcy są jednym ze światowych liderów, jeżeli chodzi o produkcję i eksport broni, no bo to są przede wszystkim zakłady Rheinmetall, czy zakłady Krauss, Maffei, Beckmann, produkujące broń pancerną, ale również niemieckie stocznie produkujące okręty, czy okręty podwodne, i bardzo wiele firm niemieckich produkuje bardzo nowoczesne uzbrojenie, bo tutaj mamy też oczywiście broń strzelecką, z którą też bywają kłopoty. No w tej chwili mówi się, że polskie karabinki Grad są lepsze od niemieckich, co rzeczywiście sprawia, że Niemcy zgrzytają zębami. No ale takie systemy właśnie jak Iriste czy Taurusy to są rzeczywiście bardzo nowoczesne formy uzbrojenia.
Proszę jeszcze, panie redaktorze, naszym gościem Cezary Gmyz, tygodnik Do Rzeczy, powiedzieć 2 słowa o tym, co się aktualnie dzieje w Polsce, ale też w kontekście polityki europejskiej. Donald Tusk od paru dni się chwali, że udało mu się odblokować środki unijne dla Polski, mimo że nie ma żadnych zmian ustawowych. To praworządność nad Wisłę zawitała i zdaje się, że w Berlinie jest to zmiana dobrze oczekiwana, a były wątpliwości. W Unii Europejskiej nie ma za dużo pieniędzy i były pytania, czy aby na pewno Berlin się będzie cieszył z wypłat środków unijnych dla Polski.
No od razu sobie powiedzmy, że nawet jeżeli te pieniądze zostaną zadekretowane, to nie oznacza, że zostaną wydane, dlatego że terminy na wydanie tych pieniędzy są naprawdę już bardzo, bardzo krótkie i przygotowania do wydania tych pieniędzy są też opóźnione na skutek tej zwłoki, którą zafundowała nam Bruksela razem z Berlinem. Jest całkiem możliwe, że większość tych pieniędzy nie zostanie spożytkowana. A już prawie pewne jest, że przeciętny Polak nie będzie z tego miał nic, dlatego że fakt, że gdzieś jednostka ochotniczej straży pożarnej położy sobie na remizie fotowoltaikę, nie zwiększy zamożności Polaków i opowiadania o tym, że na każdego Polaka z tych pieniędzy przykłada kilka czy też kilkanaście tysięcy złotych. Ja bardzo chętnie bym zobaczył te pieniądze w swojej kieszeni, ale obawiam się, że ani pana, ani ja, ani nasi słuchacze nie będą beneficjentami tej pomocy, a beneficjentami tych funduszy będą przede wszystkim firmy niemieckie. My już wiemy, że kto dziwnym trafem wygrał przetarg na energetykę wiatrową na Bałtyku? Siemens, ten sam Siemens, który stał na skraju bankructwa.
Ale teraz, wiesz, to KPO miało iść na polskich rolników, tak zapowiadał premier Donald Tusk, a co, a pójdzie na niemiecki przemysł?
Na razie wszystko na to wskazuje, że tak jak do tej pory Niemcy są głównymi beneficjentami środków europejskich, a tak będzie też do tej pory. Niemcy też zdały sobie sprawę, że sposób wydatkowania środków europejskich za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości był jednym z tych czynników, który sprawił, że Polska dokonała dużego skoku cywilizacyjnego, chociaż oczywiście to są również, to nie jest tak, że dobra Europa nam daje jakieś pieniądze, my się na ten budżet unijny też składamy, niebawem będziemy płatnikiem netto, czyli będziemy więcej wpłacać do Unii niż z niej wyjmować. To są po prostu nasze pieniądze, które nam się zwyczajnie należą, bo pochodzą one z naszych podatków. Podobnie jest zresztą z tak zwanym KPO. Żyrantami tej pożyczki, bo to w dużej mierze są pożyczki, są wszyscy Polacy. Wszyscy Polacy niestety będą musieli je spłacać, a będą na tym korzystały przede wszystkim instytucje finansowe, w tym instytucje finansowe działające w Niemczech.
To panie redaktorze, na koniec wróćmy do naszego wywiadu z zeszłego tygodnia. Tam rozmawialiśmy o szansach europejskich Donalda Tuska. Oceniał je pan redaktor jako niewielkie, ale wydaje się, że Donald Tusk, nie wiem, czy jeszcze walczy, ale chyba się nie smuci, przynajmniej tak to wygląda. Może ma inny plan, może chce być prezydentem, tak jak się mówi w polskich mediach. Pytanie, czy Ursula von der Leyen na pewno ma szansę na kolejną kadencję w fotelu szefowej Komisji Europejskiej? Czy Berlin jest spokojny, że zachowa swój stan posiadania w instytucjach europejskich?
Nie zachowa Berlin swojego stanu posiadania, to znaczy na pewno nie będzie nową szefową Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Proszę sobie te słowa zapisać, podkreślić i sprawdzimy, co się będzie działo w czerwcu po wyborach do Europarlamentu. A już za poprzednim razem fakt, że Ursula von der Leyen objęła funkcję szefowej Komisji Europejskiej, był związany z tym, że zagłosowali za nią również posłowie PiS-u, dlatego że Ursula von der Leyen obiecała konserwatystom europejskim, że nie będą prześladowani. No i okazało się to bzdurą. Ona być może nawet próbowała swojej obietnicy dotrzymać, natomiast ugrupowania trzęsące Unią Europejską, czyli socjaliści i liberałowie, do tego nie dopuścili. W rezultacie ona wstrzymała wypłaty z KPO dla Polski. Jest rzeczą oczywistą, że nawet jeżeli PiS zmniejszy swój stan posiadania w Parlamencie Europejskim, a tak może się stać, to ta fala konserwatywna, która idzie w tej chwili przez Europę, sprawi, że konserwatyści, czyli dwie frakcje konserwatywne, czyli ta frakcja, do której należy PiS, czyli Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, oraz frakcja Tożsamość i Demokracja, do której należy m.in. AfD z Niemiec czy FPU z Austrii. Być może te dwie frakcje będą dysponowały największą liczbą posłów w Europarlamencie, a to oznacza, że jeżeli się dogadają, to będą mogły nawet zaproponować swojego szefa Komisji Europejskiej. Zresztą jest polski tak zwany Spitzenkandydat, czyli Jacek Saryusz-Wolski. To jest bardzo dobra kandydatura. No jest rzeczą oczywistą, że dobrze by było, żeby wreszcie przedstawiciel Europy Środkowo-Wschodniej objął tak ważne funkcje jak szef Komisji Europejskiej, bo do tej pory najwyższą funkcję, jaką Polacy objęli, to była funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej, którą sprawował Donald Tusk, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to funkcja raczej dekoracyjna niż funkcja pozwalająca na prowadzenie samodzielnej polityki.
Czyli jest tak, ale to jeszcze, bo Prawo i Sprawiedliwość ma taki pomysł, żeby rozszerzyć swoją współpracę swojej grupy o grupę, gdzie jest niemieckie AfD, czy w ogóle są jakieś pola wspólne, gdzie polscy konserwatyści mogliby się porozumieć z Alternatywą dla Niemiec?
Ja uważam, że tak. To znaczy uważam, że oczywiście mając ambiwalentne stosunki, stosunek do Alternatywy dla Niemiec, jednak bardzo często Alternatywa dla Niemiec zabierała głos w interesie Polski. No, ostatnio poseł tej frakcji w Bundestagu, Peter Bystroń, Czech z pochodzenia, wygłosił przemówienie, w którym stanowczo potępił, co się w Polsce dzieje po 13 grudnia ubiegłego roku, czyli łamanie prawa w Polsce, ale to nie była jedyna tego typu wypowiedź przedstawicieli AfD. I owszem, w AfD znajdują się przedstawiciele tak zwanych Rosenfersteher, tylko problem polega na tym, że w Niemczech nie ma partii, w której by Rosenfersteher nie byli reprezentowani od lewa do prawa, to właśnie AfD, skończywszy na Die Linkach, tam są Die Linkach, tam są ludzie, którzy są prorosyjscy, no, przy czym Die Linke jest jeszcze bardziej prorosyjska niż AfD, no, dlatego że Die Linke odpowiada się de facto za kapitulacją Ukrainy, no co będzie oznaczało wielkie niebezpieczeństwo dla Polski. Podobne slogany głosi również nowa siła na niemieckiej scenie politycznej, która się wyłączyła z Die Linke, to jest sojusz stary Wagenknecht. Więc ja uważam, że my mamy czasami wspólne interesy taktyczne z AfD. No, faktem jest, że AfD, podobnie jak i PiS, zwalcza reformę Unii Europejskiej, która ma pozbawić państwa europejskie suwerenności na rzecz Brukseli, a właściwie Berlina. W tym zakresie AfD zdecydowanie jest naszym sojusznikiem, dlatego że sprzeciwia się reformie traktatów, ale też bardzo jest krytyczna w stosunku do promocji ugrupowanie, czy też idei gender, czy LGBT, więc w tym sensie też dla naszych konserwatystów jest sojusznikiem. I to nie jest tak, że my kiedykolwiek będziemy mieli z Niemcami wspólne interesy, ale bywa tak, że mamy z nimi pojedyncze rzeczy do załatwienia w ramach sojuszy taktycznych, a nie strategicznych.
Też wróćmy do tej myśli, to pan redaktor powiedział o tym, że no, KPO z Polski będą płynąć do przemysłu niemieckiego, a Donald Tusk się na to godzi, no bo jest tak, że w Polsce była dyskusja rzeczywiście, jak wydawać tak środki europejskie, żeby one jak najwięcej zostawały w Polsce. Ta polityka Donalda Tuska wskazywałaby, że jest szansa kontynuowania tego trendu, żeby tak wydawać środki europejskie, żeby to polscy wykonawcy, polscy podwykonawcy i polscy dostarczyciele surowców, półproduktów, produktów, no, byli tymi, którzy będą beneficjentami rzeczywistymi polityki unijnej, czy nie?
No ja tutaj patrzę sceptycznie, dlatego że dotychczasowa aktywność polityczna Donalda Tuska wskazuje na to, że przedkłada interes niemiecki nad interes polski i zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie polityczne, no bo wycofanie się z szeregu rzeczy, które promował rząd Prawa i Sprawiedliwości, przecież nie w interesie PiS-u, tylko w interesie Polski, no budzi pewnego rodzaju zastrzeżenia. To są rzeczy, które po prostu nie powinny mieć miejsca i ja to też jako korespondent w Berlinie obserwowałem wielokrotnie. Donald Tusk, będąc szefem Rady Europejskiej, przed każdym szczytem Rady Europejskiej przyjeżdżał po instrukcję do Berlina. On nie był wprowadzany głównymi drzwiami, tylko bocznymi drzwiami do kanclera Antu i tam spotykał się z kanclerz Angelą Merkel, od której odbierał po prostu polecenia. Po żadnych z tych spotkań, a to nie jest przecież normalne, nie były organizowane konferencje prasowe. Mało tego, nawet nie było tak zwanych fotoopów, czyli możliwości dla fotoreporterów zrobienia zdjęcia Tuska z Merkel, bo po prostu dziennikarze byli co prawda informowani, że do takiego spotkania dojdzie, ale nigdy nie wydano nawet najmniejszego komunikatu, nie mówiąc o konferencji prasowej, więc można się domyślać, że po prostu tam w kuluarach kanclera Amtu omawiano, co Tusk ma robić podczas szczytu Rady Europejskiej.
I tak tą politykę obserwował Cezary Gmyz, dziennikarz Tygodnika do Rzeczy, korespondent, były korespondent w stanie likwidacji Telewizji Polskiej w Niemczech. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.